Chwała Bogu, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, bo zgromadziliśmy się nie po to, aby się widzieć, chociaż to też jest ważne. Jeśli mamy społeczność z sobą, możemy nasze buzie widzieć, oglądać siebie, cieszyć się, ale zebraliśmy się po to, aby Bóg był uwielbiony. Aby Bóg był uwielbiony przez Jego święte słowo, przez modlitwy, także i przez pieśni. Na pewno każdy z nas bardzo lubiał słuchać historię o Józefie. I ile razy czytamy, tyle razy wydaje nam się, że to jest coś niesamowitego, ale to miało miejsce. Może tylko pokrótce przypomnę, kiedy Józef, syn Jakuba, który miał 16 lat, został właściwie przez zazdrość, przez grzech, krótko mówiąc, przez braci z zamiarem nawet zabójstwa go, sprzedany kupcom, którzy sprzedali go dalej na dwór Faraona. Gdy go sprzedawali, miał wtedy 17 lat, na dworze Faraona przechodził różne sytuacje, łącznie z uwięzieniem go, ponieważ żona Putyfara oskarżyła go o cudzołóstwo, a on po prostu niczego złego nie popełnił. I wiemy, że kiedy on był w więzieniu, kiedy tłumaczył sny, a wcześniej jeszcze mówił o tym, że będą mu się kłaniać, i kiedy właściwie Jakub mówi, to co ty chcesz, żebyśmy my tobie się kłaniali, to bracia jeszcze bardziej go znienawidzili przez to, co im mówił. I kiedy był w więzieniu, tłumaczył sny, a później, kiedy Faraon miał sen, został także przez jednego z tych współwięźniów podany, że on tłumaczy sny. I kiedy wytłumaczył Faraonowi, że będzie 7 lat klęski, nie urodzaju, ale 7 lat urodzaju, że ma kogoś ustanowić, i Faraon uwierzył, ustanowił go namiestnikiem swoim, zarządcą nad swoim domem, czyli był bardzo ważnym człowiekiem. I wiemy, kiedy panował głód, przybyli do niego bracia, których posłał ojciec, i działy się tam takie sceny, oczywiście sceny, które oni nie bardzo wiedzieli, co się dzieje, ci bracia. Ale Józef od razu ich poznał, kiedy przybyli, i później były dalsze przyjazdy braci po zboże na chleb. I wiemy, że była taka sytuacja, kiedy ojciec przyjechał z braćmi, była wielka radość. Józef im przebaczył to, że oni go sprzedali, ale także wydarzyła się sytuacja taka, że Faraon okazał się hojny, łaskawy, zaprosił całą rodzinę do Egiptu i nawet kazał im dać najlepszą ziemię w Goszen, a zatem Izraelici jako ród rozradzali się do tego stopnia, że poczuli się Faraon, Egipcjanie zaczęli być zaniepokojeni, bo zaczęli się bać Izraelitów. I kiedy umarli bracia, wcześniej ojciec Jakub, bracia jego, kiedy umarł Józef, po jakimś czasie zapomnieli o tym, że Józef tak wiele dla Egiptu i dla tego regionu zrobił, że dzięki jego pomysłom, a krótko mówiąc, dzięki temu, że Bóg mu dał mądrość i roztropność, mogli przetrwać, żyć. I Faraon zapomniał później o tym wszystkim i bał się, i kazał zabijać dzieci narodzone izraelskie, kazał rzucać do rzeki, do Nilu. Wiemy, że jednym z tych uratowanych był właśnie Mojżesz, który w koszu osmołowanym żywicą, posmarowanym pływał, kiedy go znalazła córka Faraona i był na dworze wychowywany. Czyli to jest jakby trochę i życiorysu Józefa, a także historia, krótka historia, część historii Izraela. I teraz przejdziemy do czytania Bożego Słowa, tyle tytułem wprowadzenia. Mojżesz, właśnie w trzeciej Mojżeszowej, w 26 rozdziale, 13 wersecie, tak mówi Bóg. Jam jest Pan Bóg wasz, który wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, abyście nie zostali ich niewolnikami. Połamałem drewna waszego jarzma i sprawiłem, że wyprostowani chodzić możecie. Ze Słowa Bożego wiemy, a może tylko nadmienię, to jest druga Mojżeszowa 12:40, że Izraelici byli 430 lat w niewoli, byli 430 lat poddani. Czyli ziemia egipska była dla nich niewolą. Niewola, czym ona jest? Bo tak ogólnie to każdy wie, mniej więcej, kiedy mówimy o wojnach, kiedy ludzie są zniewalani, także mówimy o zniewoleniu ludzi przez różne rzeczy, jak alkohol czy i wiele innych rzeczy. Gama jest wielka, ale tutaj niewola, czym ona jest? Bo tu głównie chodziło o naród izraelski. Jest to wygnanie lub przesiedlenie całego ludu lub jego części. I tutaj bardzo ważne jest, słuchajmy się, za wczesną lub słusznie pierwotną formę niewoli jako wygnania można uznać wygnanie pierwszych ludzi z raju. I to czytamy w pierwszej Mojżeszowej 3:23, ale tego nie będziemy akurat czytać. Wygnanie to zapoczątkowało utratę ich wolności, co było konsekwencją ich nieposłuszeństwa wobec Boga, ale także stanowi poważne ostrzeżenie dla każdego z nas, jak i wtedy, także i dla każdego z nas, że odstępstwo od Boga zawsze oznacza zniewolenie wewnętrzne i także zewnętrzne. A zatem, jak powiedzieliśmy, pobyt Izraelitów w Egipcie był dla nich czasem ucisku, niewolniczej pracy. Był po prostu niewolą. I czytamy o tym. Chciałbym, żebyśmy zawsze potwierdzili to Słowem Bożym. W drugiej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, wersety 11-14. Ustanowiono przeto nad nim, czyli nad Izraelem, nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla Faraona miasta Szpichrze, Piton i Ramses. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał. I bano się synów izraelskich w Egipcie, zmuszali Izraelitów do ciężkich robót, uprzykrzali im życie uciążliwą pracą, czyli mówiąc robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem, czyli byli zniewoleni. Musieli wykonywać to, co nakazali im tam ci faraonowi nadzorcy. Wiemy, trudno nam sobie wyobrazić, że z tego powodu bardzo cierpieli. Często na pewno narzekali, ale tak jak wiemy, Pan słyszy, Pan widzi. Pan, jest napisane w psalmie, Pan spogląda na ziemię i widzi wszystkich. I także Pan tam z tego, Pan słyszał ich narzekania i poznał ich uciemiężenie, ich trudną sytuację. Sytuację nie do zniesienia. Ale posłał im tam Mojżesza. Bóg posyła Mojżesza, człowieka skromnego i pokornego serca. jako wybawcę i właśnie pod jego wodzą wyprowadził ich Bóg z niewoli egipskiej. To jest 2 Mojżeszowej 3:7-10. I tutaj wydawać by się mogło, i każdy z was tak myśli, zdaje się mi, że ich pobyt w niewoli egipskiej, a później cudowne wyprowadzenie ich stamtąd, wiele ich nauczyło. Tak by się zdawało. Czy wyciągnęli z tego jakieś wnioski? Czy okazali pokorę, wdzięczność i posłuszeństwo wobec Boga? Nic z tych rzeczy. Zaczęli utyskiwać przed Panem na swoją niedolę. Czytamy w 4 Mojżeszowej, 11 rozdział, wersety 4-6. Co oni robili? Czytamy, co oni to robili. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. Więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie. Darmo i ogórki, dynie i pory, i cebulę, czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Bóg zesłał im mannę. Boże błogosławieństwo. Czytamy w Biblii, że Bożym błogosławieństwem jest chleb i woda. Oni mieli mannę. Zaczęli narzekać, bo chcieli czegoś więcej. Chcieli mięsa. Oni zapomnieli, że byli w niewoli, że byli ciemierzeni, że byli, musieli robić to, co im kazano. Ale wiemy, że gdy Pan usłyszał to, rozgniewał się na nich. Bardzo się rozgniewał i zapowiedział karę. Czytamy o tym w 4 Mojżeszowej, 14 rozdział, wersety 22-23. I tu jest słowa Pana. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawili mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu. Nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem im, ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Wydawałoby się, że Bóg jest cierpliwy, kochający. I tak jest. Może, żeby zrozumieć bardziej, przeczytajmy teraz Słowo Boże zapisane w 4 Mojżeszowej, 14 rozdział, 18 werset. I tak jest napisane. Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy, przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez czego? Bez kary. Lecz za winę ojców nawiedza synów do 3. i 4. pokolenia. Bo Bóg jest sprawiedliwy. Bóg ocenia sprawiedliwie. Bóg karze sprawiedliwie. Drodzy bracia i siostry, pomyślmy, jak my często okazujemy naszemu Bogu nieposłuszeństwo. Bóg, który powołał i wybrał lud izraelski, nigdy nie przestał go miłować. Mówiliśmy o samej miłości na początku. On jest źródłem miłości. Nigdy nie przestał go miłować. Pomimo tego, że Izrael odwrócił się od Boga, od swojego Boga, bo on ich był Bogiem. A swoją nadzieję skierował gdzie? W stronę Egiptu, bo tam mieli dobre jedzenie, ale zapomnieli, że byli ciemiężeni. Zapomnieli, że Bóg ich wyrwał. I właśnie teraz przeczytamy werset, który mnie niejako sprowokował do tego, aby mówić na ten temat, a ktoś z braci usługiwał, to jest werset zapisany u proroka Izajasza, 31 rozdział, 1 werset. I tak jest napisane, tak mówi Bóg. Biada tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i jeźdźcach, że bardzo silni, lecz nie patrzą na świętego izraelskiego i nie szukają Pana. Mocne słowa. Biada. Bóg wyratował, Bóg błogosławił, Bóg kochał, a oni się odwrócili. Mieliśmy też osoby, które się nie miały odwracać, odwróciły się. Myślę o żonie Lota, która się odwróciła, nie miała iść do przodu, obróciła się, słup soli się zamieniła. Jest napisane, że jeśli przykładasz rękę do pługa, idź prosto do przodu, nie oglądaj się z tyłu. Tak samo i my, nie powinniśmy się za tym światem oglądać. I tu jest właśnie 5 Mojżeszowa 24:18. To przypomnienie, jeszcze raz, co Bóg uczynił. Pamiętaj też, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, odkupił cię stamtąd Pan Bóg twój. Dlatego ja nakazuję ci, abyś to czynił. Właściwie co mieli czynić? Czego oczekiwał Bóg od Izraelitów, ale także ode mnie i od ciebie dzisiaj? Mieli okazywać posłuszeństwo wobec Niego, gdyż musimy mieć świadomość i powinniśmy to wiedzieć i na pewno wiemy, że Bóg ustanawia prawo, różne przepisy oraz przykazania dotyczące życia każdego człowieka. Jaką zatem ma wartość posłuszeństwo? Zechciejmy przeczytać w pierwszej księdze Samuela, 15 rozdział, wersety 22-23. Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo, i tu uwaga, jest takim samym grzechem jak czary, jak trądność, jak bałwochwalstwo, jak oddawanie czci obrazom, ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On zgardził tobą i nie będziesz królem. Oczywiście każdy, kto zna Słowo Boże i czyta, wie, że tu chodziło o króla Saula. Nie wykonał polecenia Pana, nie był posłuszny Bogu i został zdetronizowany, został pozbawiony bycia królem. Pan Bóg odkupił, tak można powiedzieć, Izraelitów z niewoli egipskiej. A my przecież też zostaliśmy wykupieni z niewoli grzechu. Każdy jest w niewoli grzechu. To jest stan, w jakim człowiek się znajduje. Ale musimy ciągle przypominać i pamiętać, przywołać na pamięć, że dzięki doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, który złożył siebie, który umarł na krzyżu, na Golgocie. I ciągle będę to przypominał i powinniśmy to przypominać, że choć zbawienie jest z łaski przez wiarę darmo, to jednak Chrystus zapłacił wysoką cenę. Boże Słowo mówi, drogoście kupieni nie srebrem ani złotem, lecz drogą krwią Chrystusa. Drodzy bracia i drogie siostry, jeśli zostaliśmy uwolnieni z niewoli grzechu, to nie ulegajmy ponownie, albo nie ulegajmy w ogóle pożądliwościom tego świata. Izraelici mieli pożądliwość. Obracali się wstecz, tam gdzie byli, skąd wyszli, do niewoli, do Egiptu. My nie mamy z powrotem wracać. Nawet jest tak napisane dosyć ostro, że wraca wtedy pies do wymiocin swoich. To tak, jakbyśmy my tak czynili. Są bardzo ostre słowa, ale bardzo dosadne i zrozumiałe. My nic w tym świecie nie mamy do szukania. Chociaż żyjemy w tym świecie, bo Pan Jezus w arcykapłańskiej modlitwie modlił się w 17 rozdziale Ewangelii Jana: nie proszę, abyś ich zabrał, abyś ich zachował. Ja nie jestem z tego świata i oni też nie są. To mówił Pan Jezus w swojej modlitwie. A zatem nie uciekajmy z powrotem do niewoli, do tego świata. Może sobie pokrótce powiemy, czym jest w ogóle świat. Słowo świat. Nie mówimy tu o świecie, rozumie się, o świecie, który może oznaczać wszystko, co zostało stworzone, wszechświat, w połączeniu z czasem, z wiekami, zasady Boże i po części ludzkie, według których świat istnieje i ziemia, na której człowiek istnieje i rządzi. Słowo świat może mieć też, może oznaczać, może być w złym sensie użyte i znaczyć w złym sensie. To znaczy w stanie, w jakim istnieje pod wpływem szatana i człowieka. Świat rozumiany nie jako to, co widzimy, co oglądamy, ale pod wpływem szatana i człowieka. To jest rozumiane jako świat. I aby bardziej, lepiej to zrozumieć, przeczytajmy, mówi o tym apostoł Paweł. Apostoł Paweł to obrazuje w liście do Efezjan, 6 rozdziale, 12 wersecie. Gdyż bój toczymy nie z krwią, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Tu jest mowa, w jakim świecie się znajdujemy. I tu jest to niebezpieczeństwo dla nas. Na pewno wielu czytało z was taką broszurkę pastora Mariana Biernackiego, Baczność, teren tego świata. Musimy bardzo uważać, gdzie się znajdujemy. Czy jesteśmy na terenie, którym powinniśmy się znaleźć, czy jesteśmy na terenie bardzo niebezpiecznym. Bo jest napisane, że władcą tego świata jest teraz diabeł. Panem, Bogiem przez małe b jest diabeł. Apostoł Jakub w 4 rozdziale, 4 wersecie przypomina i ostrzega. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jakże obrazują nam słowa pieśni 416 ze śpiewnika Pielgrzyma. Mówią: przyjacielem naszym Jezus. Przyjaźń z Panem Jezusem. On jest przyjacielem. On nam wszystko objawił. O dystansie do tego świata. Dystans to jest jakaś odległość, coś, co bariera, czy coś w tym rodzaju. O dystansie do tego świata mówi nam właściwie to jest zapisane w pierwszym Jana 2:15-17. Czyli o dystansie do tego świata, mówi apostoł Jan, nie miłujcie tego świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Jest tu słowo, które powinno nam ciągle towarzyszyć i przypominać, w zależności od sytuacji życiowych, w jakich się znajdziemy, że mamy mieć pewien dystans do tych rzeczy, bo należymy do Pana, bo On nas wyratował z niewoli grzechu. A zatem, co jest wolą Bożą? Odpowiedź znajdujemy w pierwszym Piotra 2:15-17. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, Króla czcijcie. Zobaczcie, brat Piotr dzisiaj mówił o miłości. Czytamy o miłości, to nie jest przypadek. Duch Święty w taki sposób kieruje i pozwala zrozumieć Jego słowo, a także Jego oczekiwania. W Ewangelii Jana natomiast, w 15 rozdziale, wersety 17-19 czytamy, i to mówi Jezus, mówi o tym, że On był znienawidzony i my także będziemy dla Jego imienia znienawidzeni. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidział. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Znowu się przewija wzajemna miłość. Żeby świat poznał, do kogo należysz, do kogo należymy. Wzajemna miłość. Nie mówimy tu o jakiejś miłości wyrachowanej, ale jest o miłości bezinteresownej, o miłości, którą Bóg nas ukochał. A zatem od tego świata ma nas odróżniać nasza wzajemna miłość. Bo jak już żeśmy powiedzieli wcześniej, Bóg jest miłością, i On jest źródłem wszelkiej miłości. Refren pieśni z pielgrzyma przypomina nam, że jesteśmy, wielu z nas zna, w służbie Króla dusz. Apostoł Paweł w Rzymian, w liście do Rzymian 6:16, 6 rozdział, 16 werset, pisze o dwóch rodzajach oddania się w służbę. Zechciejmy teraz przeczytać. Czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości? Czyli komu jesteśmy posłuszni, w tego jesteśmy jakby niewoli. chciałbym, na pewno wielu z nas myśli o tym i także każdy chciałby wiedzieć, kto jest dla nas wzorem pokory i posłuszeństwa. Oczywiście jest Pan Jezus. Pan Jezus Chrystus jest wzorem pokory i posłuszeństwa. Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Filipian 2:8. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Był posłuszny do śmierci. Co Bóg powiedział, on posłusznie wykonał. I na krzyżu powiedział, wykonało się. Jak żeśmy już wspominali, Izraelitów ogarnęła pożądliwość. Zaczęli biadać, że w Egipcie mieli lepsze jedzenie. Oczywiście okazywali przy tym wielkie nieposłuszeństwo Bogu. A my, może często tęsknimy za tym światem, z którego zostaliśmy uwolnieni. Śpiewaliśmy tą pieśń z Wędrowca numer 230. Zdecydowałem iść za Chrystusem. Nie wrócę już. Ten świat jest za mną, krzyż przede mną. A zatem, dokąd mamy zmierzać? Pod krzyż. Tam, gdzie Chrystus umarł, tam mamy przebaczenie, tam mamy zbawienie i życie wieczne. Jak śpiewamy tą pieśń, iść pod krzyż ciężary swymi, mgły pielgrzymie idź. To nie znaczy, żebyśmy robili pielgrzymki i chodzili. To jest w sensie duchowym, bo nie zawsze ten krzyż mamy w każdym miejscu. Nie zawsze musimy pod krzyż, bo krzyż to jest zawsze przypomnienie, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę raz na zawsze świętą. Czego zatem mamy szukać w tym świecie? O co mamy zabiegać? Pisze o tym ewangelista Łukasz w 12 rozdziale, wersety 29-31. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie tego wszystkiego, bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Szukajcie Królestwa. A czym jest to Królestwo Boże? Pisze o tym apostoł Paweł, Rzymian 14:17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. To nie pokarm i napój. To, co tak często zabiegamy. Oczywiście to jest potrzebne do życia i to wszystko jest, ale tu chodzi o to, że co jest najważniejsze w naszym życiu. Co jest priorytetem w naszym życiu. A gdybyśmy czytali tak dalej, jeśli, jak to się mówi, za ciosem, przeczytamy w Kolosan 3 rozdział, wersety 1-2, to tak apostoł Paweł tam pisze. A tak, jeśliście zbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. A Piotr w 2 Piotra 1:3-4 pisze, właśnie wylicza chrześcijańskie przywileje, moje i twoje przywileje. boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Pożądliwość. Pożądliwość jest tym, co pociąga. I ostatni werset, 17, który czytamy. Wiem, że zawsze więcej tych wersetów jest czytane, abyśmy bardziej mogli zrozumieć pewne rzeczy. I każdy z pewnością się zastanawia, czym zatem jest i czym ma być nasza pobożność. Czym ma być nasza pobożność? I to czytamy w Jakuba, pierwszy rozdział, 27 werset. Jest napisane: czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to. Nieś pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Niesplamionym przez świat. Wydaje się proste, ale jakże trudne. Apostoł Paweł mówił: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Jezusie Chrystusie. Jeśli my przedstawimy mu nasze sytuacje i problemy, on zawsze jest do naszej dyspozycji, jest zawsze w zasięgu naszej ręki i możemy zawsze na niego liczyć. Dlaczego? Bo on przez swoje słowo dał nam tą obietnicę. Jest napisane, że wszystko przemija, świat przemija, ziemia przemija, a słowa, które są zapisane, nie przeminą. Bo one są prawdą i to są czynne słowa, wykonują pracę, zmieniają nasze życie, jeśli przychodzimy do Pana i wyznajemy grzechy i przyjmujemy Jezusa Chrystusa. Bogu niech będzie chwała. Dawać bracia i siostry. Amen.